11 najczęściej występujących problemów, z jakimi się mierzymy, jakie słyszymy od klientów.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Zebraliśmy najczęściej występujące problemy, z jakimi spotykamy się pracując z klientami. Najczęściej zadawane pytania od klientów i problemy, jakie klienci mają. To znaczy, z czym tak naprawdę mierzymy się w pracy konsultantów z klientami? Problemy najczęściej występujące. Dobrze. Zaczynamy. Będzie ich 11. Pierwszy. Spadek motywacji handlowców. Trzeba coś z tym zrobić. Szkolenie pani jakieś motywujące, aby zaangażowanie wzrosło. No tak. Jeżeli to prawda, to znaczy tylko jedno. Jest w firmie coś, co zdemotywowało pracowników. I żadne szkolenie, wystąpienie motywacyjne tego nie zmieni. Jeśli rzeczywiście takie coś się dzieje, najpierw zdiagnozuj problem, z czego to wynika, a potem usuń problem. Szkolenie tego typu jest mniej więcej czymś takim, jakby podczas pożaru strażak starał się przedmuchać dym. Pożar przez to nie zniknie. Strażacy to wiedzą, muszą znaleźć źródło pożaru i tym się zająć. Jeśli masz kamień w bucie i uwiera cię w trakcie chodzenia, to nie masuj nogi, nie bierz środków przeciwbólowych, tylko wyjmij kamień z buta. Wtedy masz szansę na rozwiązanie problemu, bo powodem skutków są przyczyny. Jeśli zespół wykazuje oznaki mniejszego zaangażowania, jest demotywowany, to problem jest najczęściej po stronie menedżerskiej. Może za bardzo dojeżdżają ludzi, traktują jak baranów, no, ludzi niemyślących. A może jest odwrotnie, po prostu masz, w cudzysłowie, baranów źle zrekrutowanych. To też możliwe. Ale pamiętaj, zacytuję tutaj Napoleona, stado baranów dowodzone przez lwa będzie o wiele bardziej skuteczne niż stado lwów dowodzonych przez barana. Najczęściej problem jest po stronie menedżerskiej. Oczywiście może być problem produktowy. Po prostu to, co sprzedają, zestarzało się albo przestało być konkurencyjne. A ty wymagasz cudów i się demotywują. To drugi najczęściej występujący problem. Rozwiązaniem nie jest szkolenie motywujące, czy nawet wyjazd integracyjny, czy owocowe czwartki, piątki, czy inne głupoty. Motywacji nie kupisz szkoleniem. Nie ma tabletki na motywację. Jeśli zaangażowanie spada, problem jest gdzie indziej. Zdiagnozuj go najpierw i usuń problem. Niska jakość lidów. Marketing dowozi kilkaset lidów miesięcznie do pracy z tymi lidami, jednak kwalifikujemy mniej niż parę procent, może 10, do jako klientów, którzy są naszymi klientami. A reszta to jacyś dziwni ludzie. To też objaw, którego rozwiązanie może być w wielu miejscach. Popatrz, jak to sprawdzić. Powodem skutków są zawsze przyczyny. Po pierwsze, zweryfikuj produkt, który sprzedajesz. Kto ma być jego odbiorcą? Dlaczego ma kupować od ciebie? Jak wygląda rynek na ten produkt lub z nim związany? Po prostu sprawdź pozycję rynkową. Najpierw zaktualizuj to, ponieważ może wydarzyło się coś, czego nie wiesz. Po drugie, strategia komunikacji. Co mówisz w tych reklamach klientom? Konkretnie, czy to, co mówisz, jest zrozumiałe i obiecuje to, co chcesz sprzedać? Czy język, narracja, którą stosujesz, oddziałuje na tych, którym chcesz sprzedać? To trudne jest, ale najczęściej tu jest właśnie problem, zapewniam. Po trzecie, kanały komunikacji, czyli skąd pozyskujesz te lidy, z jakich miejsc. Dalej, jak ustawione są kampanie, czy ta technika ustawiania reklam, czy docierają do właściwych grup odbiorców, czy kampanie pracują szeroko na ilość, czy wąsko, precyzyjnie na jakość. Czy czasami zbyt przesadnie nie walczysz o niski koszt lida? Czy czasami wyższy koszt nie poprawi jakości? Czy ty to wiesz? To trzy elementy, gdzie najłatwiej popełnić błąd w kwestii pozyskiwania lidów i stopnia ich konwersji na lid zakwalifikowany. Produkt, jego pozycja rynkowa, komunikacja i mechanika prowadzenia kampanii. Jeśli masz tego typu problem, zacznij od tych trzech obszarów do sprawdzenia. To proste nie jest, ale jeśli byłoby proste, to każdy by to robił. Warto skorzystać z fachowców, jeśli nie czujesz tego. Będzie taniej i pewnie skuteczniej. I otrzymasz konkretną informację, co robić i gdzie jest błąd. Dobrze. Trzeci problem często występujący. Handlowcy, tu mowa o B2B, odbywają mnóstwo spotkań, a skuteczność sprzedażowa no nie rośnie, panie. Spada. No, to znów to samo. Powodem skutków są przyczyny. Najpierw produkt. co sprzedajesz, jak to wygląda na rynku, z kim i czym walczysz, z kim konkurujesz, z kim się mierzysz. Najpierw produkt, czy jest chwytliwy, czy czasami się nie zestarzał. Zawsze najpierw produkt i jego tak zwana pozycja rynkowa. Zawsze. Czy broni się rynkowo, czy nie? Czy nie? Od tego zacznij. Ewentualne korekty w tym miejscu zwiększą skuteczność również handlowców potem. Następnie rynek. Czy handlowcy docierają do tych klientów, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani Twoim produktem? Targetowanie. Jak jest ustawione? Czy proces STP został wykonany prawidłowo? Czy handlowcy jeżdżą do prawidłowo wyselekcjonowanych klientów pod ten produkt, który sprzedajesz? Czy jeżdżą do wszystkich, aby robić po prostu spotkania? Przecież celem nie jest ilość spotkań, tylko wartość i jakość sprzedaży. Kolejny element to jest umiejętności handlowe sprzedawców. No po prostu. Jak przebiegają spotkania? Co oni mówią klientom? Jak prezentują produkt, Twoją ofertę? No tu jest potężny obszar wiedzy i umiejętności. Czy wiesz precyzyjnie, jak rozmawiają, jak przebiegają spotkania z klientami? Ale jeśli chcesz to naprawić, przejdź przez te trzy co najmniej obszary. Produkt, rynek, STP na rynkowe, opracowane dokładnie, właściwie i umiejętności handlowców. Skupianie się tylko na trzecim elemencie, a tych handlowcach, jest ryzykowne i najczęściej nie tam leży problem. Albo nie tylko tam. Ok. Czwarty. To lubię bardzo. Cold calling. Jak podnieść skuteczność zimnych telefonów? Dobrze. Przyjacielu, jeśli Twoim głównym sposobem pozyskania klientów są zimne telefony, to zamknij firmę. Zamknij ją, zanim ona się zamknie sama. I nie chcę mi się tego w ogóle tłumaczyć. Zimne telefony to coś tak archaicznego i idiotycznego, że nie warto o tym mówić. Okej, jako dodatkowe narzędzie, umiejętnie stosowane w niektórych przypadkach, wtedy, kiedy przemyślisz swoją strategię, dodatkowo, jeśli zorganizujesz to na odpowiedniej jakości, tak, to też potrzebne jest. Ale jeśli polega to na idiotycznym wyzwanianiu do setek klientów dziennie, to zapomnij o tym. Zamiast kupić traktor, uprawiasz ziemię za pomocą drewnianych, nowoczesnych, ale w średniowieczu narzędzi. I nie chcę mi się o tym mówić. Koniec. Kolejny punkt. 5. Oferty. Handlowcy mają spotkania, to fakt. Piszą oferty, ale niewielka ich część wchodzi. Jak to zmienić? Dobrze. Bardzo precyzyjną odpowiedź otrzymasz. Przede wszystkim, zacznij od tego. Powiedz swoim handlowcom, aby przestali pisać oferty, a zaczęli sprzedawać. Tak, to im powiedz. Że nie zatrudniłeś ich tu jako pisarzy ofert. Popatrz, jeśli rzeczywiście spotkania się z klientami odbywają, to czy do transakcji dojdzie, handlowcy muszą wiedzieć na spotkaniu. Jeśli tego nie obserwują, nie koncentrują się w trakcie spotkania na sprzedaży, tylko na zebraniu informacji, aby napisać sobie potem ofertę, aby sobie tam popisać później, pokazując jednocześnie, że dużo pracy mają, no to jest kłopota. Bo będą pisać te oferty, zamiast sprzedawać. Sprawdź, jak prowadzą spotkania handlowe, bo to tam jest rozwiązanie Twojej zagadki. 6. Pracujemy na briefach, na zapytaniach i mamy ich sporo, ale nie przekładają się na taką sprzedaż, jaką chcemy mieć. Mnóstwo spotkań, wideorozmów, ale mniej więcej jedno na 12, 14, 15 zapytań wchodzi. No, te dane mogą być różne. U klientów istotne jest to, że z mnóstwa zapytań niewielka część wchodzi. Odpowiedź? A jak zabieracie się za takie przychodzące zapytania? Odpowiadacie zgodnie z tym, co klient zapytał? Czy dzwonicie, aby doprecyzować, dopytać? Ważne. Zacznijmy od początku. Skąd się biorą takie zapytania? Prawdopodobnie wyszukali Was w internecie. Albo kiedyś mieliście kontakt i zapamiętali Was. Albo trafili na reklamę i wysłali po prostu zapytanie. Jeżeli do Twojej firmy przychodzi takie coś, oznacza to tylko jedno. Klient coś chce, ale nie wie, jak to zrobić. Dlatego wysyła zapytania do kilku firm, myśląc, że dzięki temu znajdzie najlepszą opcję dla siebie. No, tak może być, ale nie musi. Powtórzę. Klient wysyłając takie zapytanie nie wie, od kogo kupić. Gdyby wiedział, to nie wysyłałby zapytań, bo w ten sposób dokłada sobie tylko pracy. On szuka, a ty jesteś jedną z kilku opcji, do których wysłał zapytanie. Musisz wiedzieć, że najczęściej w takiej grze bierzesz właśnie udział. I teraz, jak chcesz pokazać, żeby wybrał ciebie? Odpisując na zapytanie, dzwoniąc, dopytując o szczegóły, no to właśnie robią wszyscy. To normalne zachowanie. A ty, jeśli chcesz w tej konkurencji wygrywać, nie możesz być normalny. Masz być nienormalny. Zmień proces, opracuj to inaczej i nie odpisuj automatycznie, nie dzwoń z banalnymi pytaniami. To element strategii sprzedaży właśnie. Czyli jak my to robimy? Czy tak jak wszyscy, czy umiemy, rozumiejąc klientów i rynek, nasze produkty, czy umiemy opracować taki proces, aby dać sobie szansę na inną ocenę, na inne wartości? Czy to jest proste? Nie. Prosto to już było. Aby opracować taki proces, najpierw określ sobie, czego nie robić. Tak będzie. I tego będzie znacznie więcej, zobaczysz. Zapewniam. Nieważne, co sprzedajesz, ważne, jak my to robimy. Pamiętaj, w takim przypadku jesteś tylko jedną z opcji, z możliwości dla klienta. Jeśli będziesz zachowywał się podobnie jak inni, w stereotypowy sposób tracisz kontrolę nad wynikami. I wyniki będą losowe. Im więcej zapytań, tym większa wiara, że coś wpadnie. Ale to błędne koło jest. Liczy się nie ilość spraw, które prowadzisz, tylko jakość ich prowadzenia. Tu może być więcej kłopotów. Inne pytanie brzmi... inne pytanie brzmi, ile z tych zapytań to twoi klienci, a ile to firmy, ludzie, którzy fakt pytają, ale ty ich nie chcesz. To poprowadzi cię do sprawdzenia jakości twojego marketingu, czy dowozi potencjalnie tych klientów, których chcesz mieć, czy jedzie za szeroko. Posłuchajcie, tu nie chodzi o to, aby mieć dużo pracy. Tu obowiązuje pochwała lenistwa, aby jak najmniejszą ilością pracy dowozić coraz lepsze wyniki. No i tu trzeba kombinować na wiele sposobów, zamiast ograniczać się do jednego, marudząc, że coś jest nie tak. Mówi się, że nie ma głupich, złych pytań. To prawda, ale wydaje mi się, że niektóre pytania nie powinny po prostu być zadawane. 7. Rekrutacja. Pomimo dawania ogłoszeń, ci, którzy się zgłaszają, to jakiś dramat. Nie ma dobrych ludzi, nie ma dobrych handlowców na rynku, nikt nie przychodzi, nie mamy ich. Słyszę i czytam to bardzo często w mailach i jakby w pracy bezpośrednio z klientami. Okej, nie ma dobrych ludzi na rynku, to prawda i to fakt. Albo inaczej, nie możesz i nie umiesz ich znaleźć, po prostu. Bo łatwo to już było. Dobry handlowiec nie szuka pracy, to też fakt. Jeżeli żywi ludzie są ważni dla ciebie w twojej firmie, a ty płaczesz od miesięcy, że ich nie masz, to twój problem, z którym sobie nie umiesz poradzić lub nie chcesz. Fajnie jest dawać co chwila ogłoszenia na kilku znanych portalach, a potem twierdzić, że się nie da. No to tak się buduje alibi, że się nie da. I fajnie, można to sobie wytłumaczyć. Tylko co to zmienia? Nic. Dziś zbudowanie zespołu sprzedażowego jest tak trudne, jak prowadzenie firmy. Popatrz, powiem, jeśli ogłoszenia na tradycyjnych portalach nie dają efektu, to znaczy, że nie dają efektu. I tyle. Zrób to inaczej. Masz dwie możliwości. Szybką i wolną. Szybka. Popatrz, gdzie mogą pracować osoby, które muszą mieć kompetencje zbliżone do tych, które ty szukasz. I spróbuj ich zatrudnić. Po prostu. Jak w sporcie, w klubach piłkarskich. Kup ich. Lub wychowuj. To dłuższy proces, to ta druga możliwość. Jest bardziej skuteczny, ale trwa. Zatrudnij osoby, które nie mają doświadczenia i kompetencji, takich, jakie chcesz, ale mają potencjał. Na przykład z wielu względów zrobiliśmy to kilka razy, nawet może częściej. Dobrych handlowców znaleźliśmy w restauracjach. Tak, kelner musi być osobą bystrą, szybko myślącą, nastawioną na wyniki i dobrze komunikującą się. Oczywiście nie wszyscy tacy są, ale wśród kelnerów znajdziesz takich. Tam łatwiej znaleźć ludzi z potencjałem. Popatrz też na swoją firmę, bo do wewnątrz, czasami na stanowiskach niehandlowych, można znaleźć ludzi, którzy mogą się sprawdzić jako handlowcy. Kilka razy udało mi się młode dziewczyny pracujące na recepcji przekształcić w pełnowartościowych handlowców. W salonach samochodowych. Tam to jakoś tak działało, nie wiem dlaczego. Sposobów jest wiele, tylko spróbuj ich, jeśli zwykłe ogłoszenia nie dają efektu. Dobry personel, sprawni handlowcy rozumiejący biznes są na wagę złota. I znalezienie ich będzie tak trudne i ważne, jak zbudowanie strategii rozwoju firm. A marudzenie nic nie pomoże. Działa inaczej na wiele sposobów, bo łatwo już było. No, paluszki. 8. Ósmy problem. Zwiększam wydatki na budżety. Zwiększam budżety marketingowe, ale ilość leadów i sprzedaży nie rośnie. No to dobre jest. No i co teraz? Popatrz. Gdyby tylko pieniądze decydowały o sukcesie, to w piłce nożnej Kuwait, Arabia Saudyjska byłaby mistrzem świata w piłce nożnej, ale nie jest. Jeżeli budżet wydawany na przykład przynosił, a teraz nie przynosi efektów, to zwiększenie budżetu spowoduje raczej tylko zwiększenie wydatków niż przychodów. Lub w najlepszym przypadku lekko wzrośnie, ale będzie to wynikało tylko ze statystyk, wyświetlań, reklam. Nie tego pewnie chcesz. Zrób kilka kroków w tył i przeanalizuj swoje kampanie, treści, content, czyli swoją komunikację. Być może się zdezaktualizowała. Być może pojawiło się wiele innych firm mówiących to samo. Być może produkt się wyczerpał i nie ma już tak zwanego ssania rynkowego. Jak wcześniej. Być może jest wiele rzeczy, które mają wpływ na efekty kampanii. Sprowadzanie sprawy tylko do budżetu to zbyt duże uproszczenie. Jeżeli twój dział marketingu lub agencja cię obsługująca sugerują zwiększenie budżetu, to może oznaczać, że nie wiedzą, co zrobić. I mówią, daj więcej kasy, będzie więcej klientów. Popatrz, zwiększenie budżetu marketingowego ma sens wtedy, kiedy osoby nim dysponujące są pewni tego, że warto. Sprawdzili to, przetestowali i sugerują zwiększenie. Jeśli są pewni, że to zadziała. Samo zwiększanie budżetu, bo spala, najczęściej jest tylko najprostszym wyjściem z sytuacji, bo nie wiemy, co zrobić, to daj więcej kasy. A może trzeba kompletnie odświeżyć przekaz, poszukać innych kanałów komunikacji, wprowadzać nowe sety reklam, testować. A może trzeba nieco redefiniować nasz produkt, który sprzedajemy. Dobrze, następny punkt. Cały czas muszę mówić moim pracownikom, co mają robić. Oni nie myślą. A, to dobre jest. I bardzo często występujące. I powtarza się notorycznie. Wszędzie. W większości firm. W różnej skali. Okej, otrzymasz mocną, nieco może męską, taką brutalną, ale prawdziwą odpowiedź. Popatrz, jeżeli traktujesz ludzi jak młotki, to będą działać, jeśli weźmiesz młotek do ręki. Jeśli cały czas mówisz im, co mają robić, to będą robić, jeśli im mówisz, co mają robić. Rozkazujesz, zlecasz. Przestaniesz to robić i nie będą działać. A to jest kluczowa rzecz w zarządzaniu dziś. Popatrz, zlecasz im zadania, czy zlecasz odpowiedzialność za jakiś obszar. Okej, może się zdarzyć, że twój zespół nie jest w stanie samodzielnie pracować. To jest możliwe. Wtedy musisz zmienić zespół, bo źle skonstruowałeś go, przyjacielu. Jak się przekonać szybko, z jakimi ludźmi mamy do czynienia? Przestań wydawać polecenia na jakiś czas, tylko wspólnie z pracownikami oceniaj sytuację. Jakiś problem, który jest i pytaj, co by z nim zrobili? Czy mają jakieś pomysły, rozwiązania? I obserwuj. I nawet jeśli wiesz, co trzeba zrobić, nie wolno ci tego mówić. Poczekaj, zobacz, jak zareagują. Ponieważ możesz mieć ukryte talenty, które zdusiłeś swoim zarządzaniem. Lub masz niestety stado młotków, które nic nie wymyśli. Ale zanim podejmiesz działania, musisz być pewien, jaki potencjał drzemie w ludziach. Sprawdź to. Najczęściej problemem nie jest pracownik, tylko jego przełożony, nawet szef wszystkich szefów. Pochwała lenistwa. Dobry szef to ten, który jest leniem. Który zamiast samemu coś robić lub narzucać swoją wolę, umie wykorzystać ludzi i tkwiący w nich potencjał, tych, których ma. Mamy taki, a taki problem. Co byś z tym zrobił? Masz jakiś pomysł? Lub na przykład zebranie z pracownikami. Łapiemy jakieś wskaźniki, jakieś problemy i siedzimy cicho, nie gadamy. I pytamy wszystkich, jakie mają pomysły, aby temu zaradzić. Lub lepiej, poproszę o pomysły i daj czas. Na przykład kilka dni. Jak ktoś na coś wpadnie, to niech przyjdzie do ciebie z tym pomysłem i się podzieli. Nawet najgłupsze są lepsze niż żadne. Najgłupsze pomysły są lepsze niż żadne. Bo to uruchamia ludzi do myślenia. I to musi sprawdzić, czy się da to zrobić. A jeśli nie mają pomysłu i siedzą cicho, czekając na zbawienie, to też konkretny sygnał i będziesz wiedział, co zrobić. Na kogo możesz liczyć, a na kogo nie. Będziesz wiedział po prostu, co zrobić. Powiem to tak. To jest tak w szkole z dzieciakami. To, czy klasa jest zaangażowana, otwarta, myśląca, dzieląca się informacjami, czy dzieciaki myślą, zależy od nauczyciela przede wszystkim, nie od dzieci. Dokładnie tak samo jest w twojej firmie. Dasz, ostatni, następny, już nie mam palców, ostatni, najczęściej występujący problem. Skala sprzedaży jest, okej, okay, nawet rośnie, ale sumaryczna marża, no to panie spada. No, to jak zwykle może oznaczać wiele. Powodem skutków są przyczyny. Na przykład to, że masz przemyślaną politykę sprzedaży, politykę cenową i świadomie zwiększasz wolumeny sprzedaży, wiedząc, że kosztem wysokości marży to się wydarzy, ale masz to opracowane, przeliczone i wiesz, że to się opłaca. Że właśnie zmniejszenie marży, czyli cen sprzedaży, spowoduje wzrost obrotów, a w konsekwencji zysku. I robisz to świadomie. I wiesz, że to nie wpłynie źle na twoją firmę w dłuższej perspektywie. No jeśli tak masz, to pytanie nie padałoby tak często, jak pada. Ten problem nie pojawiałby się tak często. A jeżeli to pytanie jest tak częste, jak wiem, oznacza tylko jedno. Straciłeś kontrolę nad swoją sprzedażą. Nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Popatrz. Obniżenie cen nie musi być złe, jeżeli wpisuje się w strategię firmy i masz to pod kontrolą. Ale najczęściej obniżenie rentowności spowodowane jest zboczoną wręcz presją na wyniki sprzedażowe i nastawieniem na ilości sprzedawanych produktów. Często wyniki firmy pokazuje się poprzez na przykład wyniki marży ogółem w skali miesiąca. Ile tam zarobiliśmy? Często wynagrodzenia handlowców są tak samo ustawione. Mają zrobić określoną wartość marży w miesiącu. I takie myślenie jest głównym powodem tego, że czasami świadomie lub nieświadomie idziemy na zbyt duże kompromisy, aby tylko wykonać plan marży, aby wykonać wynik. Nie o to chodzi w biznesie, aby za wszelką cenę, podkreślę, za wszelką cenę generować wielkość miesięcznej marży. To nie o to chodzi. Najważniejszym parametrem firmy jest wskaźnik ROS. Obok niego ściśle związane jest ROA, ROE, jakieś inne może jeszcze zostawmy. Nie komplikujmy tego. Mierzyć, obserwować i polepszać wystarczy jeden. ROS. A reszta poukłada się sama. Co to jest ROS? To zależność między zyskiem netto firmy wypracowanym w jakimś okresie, a przychodami ze sprzedaży netto. To trzeba po prostu podzielić. I można jeszcze potem wynik pomnożyć przez to. Będzie łatwiej to czytać. To proste działanie na poziomie podstawówki pokaże ci, czy firma jest rentowna, czy traci na rentowności, czy nie. To według mnie najważniejszy wskaźnik, ponieważ określa wartość firmy, czyli czy firma potrafi zarabiać pieniądze. A tu jest właśnie sprzedaż, marże, ale też koszty, jakie w związku z tym ponosi. Prosta rzecz daje obraz firmy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ spadek marży na pojedynczych transakcjach może powodować zwiększony zysk. Jeśli umiemy to w tym samym czasie połączyć z obniżeniem kosztów, z optymalizacją kosztów i mamy tego świadomość. Ten wskaźnik pokaże ci wszystko w firmie. I teraz, jeśli spada, dzieje się coś niedobrego. Ale dobra, zostawmy koszty. Spadek marży transakcyjnej wynika zawsze z decyzji, jakie podejmujemy. Obrona wyniku sprzedaży w skali miesiąca kosztem wskaźnika rentowności prowadzi do katastrofy. Zawsze. Liczy się zysk, ale nie za wszelką cenę, tylko za taką, jaką chcesz uzyskać na danej transakcji. Innym powodem spadku rentowności jest na przykład to, że sprzedaż nie jest, ja to nazywam, kierunkowana. Że wzrasta ilość transakcji na mniej rentownych produktach, i procentowe rozłożenie tego jest zbyt duże. To analiza transakcyjna wszystkich sprzedaży z badanego okresu odpowie ci, jak to jest, czy tak się dzieje, czy nie. Generalnie odpowiedzi na to może być wiele. Powodów może być też wiele. Ale jeśli pada takie pytanie i nie wiesz, z czego to wynika, to red light pali się bardzo mocno. Tego nie możesz nie wiedzieć po prostu. Okej. Podsumujmy. Popatrz. aby nie dzielić włosa na czworo i nie podchodzić do problemów pojedynczo. Zwracaj uwagę i kontroluj zawsze trzy obszary swojej firmy. Produkt, metodyka sprzedaży i zaangażowanie. Produkt, czy jest konkurencyjny cały czas? Czy na rynku coś się nie zmienia? Czy nie pojawia się konkurencja? Czy twój produkt ma sens po prostu cały czas? To, że coś wymyśliłeś i przebajesz jakiś czas, nie oznacza, że tak będzie do końca świata. Ba, koniec świata może nastąpić szybciej niż się wszystkim wydaje. Twój produkt musi nadążać za tym. Dwa, metodyka pracy. To po prostu odpowiedź, jak my to robimy. Od marketingu, przez sposoby pracy z klientami, przez oferty, rozmowy, jakie toczymy, przez obsługę klientów, komunikację. Wszystko, co robimy. Czy to się zestarzało, czy nie? Czy możemy zrobić to lepiej, inaczej, poprawić coś? I ten trzeci element to jest zaangażowanie. To po prostu, czy nam się wszystkim chce? Czy tobie się chce? Twojemu zespołowi się chce? Się chce bardziej niż innym? Czy myślą nad tym, co robią? Czy nie boją się testować nowych rozwiązań? Czy siebie sami potrafią zmieniać? Czy są sprytni, agility, pomysłowi? I czy ty taki jesteś jako szef? Tu się nic nie zmienia od lat. Jest cały czas tak samo. Produkt, metodyka i zaangażowanie. Jeff Bezos mawia, że w jego firmie pracownicy codziennie pracują tak, jakby to był pierwszy dzień funkcjonowania firmy. No, to fajne jest. Fajnie powiedziane. Czy tak jest naprawdę? Nie wiadomo. Ważne, że on w to wierzy i zaraża tych innych pracowników tym myśleniem. Te trzy obszary, które wskazałem, musisz kontrolować cały czas i bodźcować siebie i swój zespół do kreatywnej i odpowiedzialnej i odważnej pracy. To nic innego jak Total Quality Management, TQM, jako sposób pracy i kultura organizacyjna. To nieustanne szukanie jakości we wszystkim, co robimy. A jak coś nie wychodzi, to znaczy tylko tyle, że nie wiemy jeszcze, jak to zrobić. Ale nie przechodzimy obok problemu, jakby go nie było. Mierzymy się z nim codziennie i tego typu podejście się nie zmieni. Jedne problemy znikną, pojawią się następne. I tak jest cały czas, bo łatwo to już było. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym w istocie jest Total Quality Management, jak go wprowadzać w swojej firmie, napisz na biuro@kalski.pl. Zobaczymy wspólnie, co trzeba lub co da się zrobić, a być może jak poukładać inaczej, aby wprowadzenie zmian było możliwe w ogóle i żeby to był trwały proces, który na końcu dzięki temu odzyskasz świeżość w firmie. Okej. Dobrego dnia.